Donald Trump planuje nałożenie kolejnych ceł, w tym na kraje Unii Europejskiej. Państwa, które mają zostać nimi objęte, zapowiadają sankcje odwetowe. Nie będzie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Sąd nie uwzględnił wniosku Sejmowej Komisji Śledczej. Później w Faktach Śląski nowy samolot dla tamtejszej Politechniki. Posłuchajcie, jakie będzie jego zadanie. Ten tydzień może być kluczowy w relacjach handlowych na świecie. Donald Trump zapowiedział na środę nałożenie kolejnych ceł, a kraje, które mają zostać nimi objęte, zapowiadają sankcje odwetowe. O szczegółach korespondent RMF FM w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
Kanada, Meksyk, Unia Europejska zapowiadają sankcje odwetowe. Grzegorz Peszko, były ekonomista Banku Światowego, a obecnie dyrektor wykonawczy do spraw ekonomii i energii think tanku Capstar w Arabii Saudyjskiej, mówi wprost.
Wiesz co, moim zdaniem obecna administracja amerykańska nie kieruje się dobrem Ameryki. I na tym polega dramat trochę tego kraju w tej chwili.
Podkreśla ekspert.
Taryfy, które w tej chwili proponuje obecna amerykańska administracja, to są taryfy, które chronią amerykański rynek przed wydumaną konkurencją nieuczciwą ze strony Meksyku, Kanady, Europy. Tam nie ma żadnych jasnych kryteriów, dlaczego Kanada albo Europa albo Meksyk muszą płacić 25% więcej.
Niestabilna polityka handlowa Trumpa wywołała niepewność wśród inwestorów, którzy obawiają się, że nie tylko może zakłócić łańcuchy dostaw i ograniczyć inwestycje, ale także zwiększyć presję inflacyjną i zaszkodzić globalnemu wzrostowi gospodarczemu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
Umowa pokojowa dotycząca zakończenia konfliktu na Ukrainie powinna być sprawiedliwa, wiążąca i akceptowalna dla wszystkich zaangażowanych stron. Stwierdził to chiński minister spraw zagranicznych. Jesteśmy za wyeliminowaniem przyczyn kryzysu poprzez dialog i negocjacje, ostatecznie osiągając sprawiedliwą, długoterminową, wiążącą umowę pokojową, akceptowaną dla wszystkich stron, co umożliwi osiągnięcie prawdziwie trwałego pokoju i stabilności w Euroazji oraz na całym świecie, mówił dyplomat w wywiadzie dla rosyjskiej agencji informacyjnej RIA. Sąd nie uwzględnił w poniedziałek wniosku Komisji Pegasusowej o areszt dla Zbigniewa Ziobry. Komisja wnioskowała o to, by móc przesłuchać byłego ministra sprawiedliwości. W Sądzie Okręgowym w Warszawie był reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
Sąd uznał, że 31 stycznia komisja odstąpiła od możliwości przesłuchania Ziobry, pomimo że został on doprowadzony na posiedzenie. Z kolei członkowie komisji podkreślają, że polityk powinien punktualnie pojawić się na wezwanie.
Będziemy składać apelacje, nie zgadzamy się z tą decyzją.
Mówiła posłanka Magdalena Sroka, przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Z kolei pełnomocnik Zbigniewa Ziobry, mecenas Michał Hajduk, podkreśla, że 31 stycznia polityk PiSu mógł odpowiadać na pytania komisji.
Komisja wiedziała o tym, że Zbigniew Ziobro został zatrzymany, mogła go przesłuchać.
Teraz sprawą zajmie się sąd apelacyjny, a to oznacza, że ostateczną decyzję w sprawie aresztowania Zbigniewa Ziobry poznamy za kilka tygodni.
Fakty ważne dla kierowców.
Zwłaszcza dla kierowców w Krakowie. Od poniedziałku zmieniły się zasady korzystania z trzech kolejnych parkingów Park and Ride. To miejsca zlokalizowane w okolicy oddanego niedawno do użytku szybkiego tramwaju, czyli parkingi Krowodrza Górka, Pachońskiego i Górka Narodowa.
Aby wjechać na parking i pozostawić tam swój samochód, musimy albo przyłożyć KKMK, czyli nasz bilet do komunikacji miejskiej, bądź ten bilet pobrać, za który zapłacimy 10 zł. No i tutaj w ramach tych 10 zł możemy pozostawić swój samochód na parkingu Park and Ride, a także podróżować na dobrą sprawę już przez cały dzień komunikacją miejską, jakimi liniami chcemy na terenie pierwszej strefy.
Tłumaczył Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Teraz przenosimy się na Śląsk. Nowoczesny, czteroosobowy samolot szkoleniowy wzbogacił flotę Politechniki Śląskiej. Będzie służył studentom kierunków lotniczych, czyli m.in. przyszłym pilotom i mechanikom lotniczym. Takich studentów uczelnia ma już około 600.
Żeby zapewnić odpowiednią liczbę wylatanych godzin, musieliśmy korzystać ze sprzętu zewnętrznego. Teraz jesteśmy właściwie już prawie samowystarczalni. 85% godzin jesteśmy w stanie zapewnić na naszej infrastrukturze.
Na pierwszy rzut oka możemy zobaczyć, że jest to samolot dwusilnikowy, większy niż AT-3 malutkie, którymi latamy, więc no jest duża różnica.
Bardzo cichy, przyjemny samolot. Jest nam niezbędny, by uzyskać wszystkie wymagane przez urząd licencje.
Jest to Tecnam dwusilnikowy, drugi już w naszej flocie Politechniki i studenci z nawigacji powietrznej będą na nim ćwiczyli loty do swojej licencji.
A wy co będziecie robili?
My jesteśmy odpowiedzialni za jego serwis, przeglądy techniczne, naprawę. Jak oni zepsują, tym naprawimy.
Z rektorem Politechniki Śląskiej, profesorem Markiem Pawełczykiem i studentami trzeciego roku kierunków lotniczych rozmawiała Anna Kropaczek. Musimy poprawić komunikację i wsparcie dla nauczycieli, żeby wiedzieli, że prace domowe nie są zabronione, tylko są nieobowiązkowe, podkreślała na antenie RMF FM Barbara Nowacka. Nauczyciele mogą zadawać prace domowe, mogą je też sprawdzać, ale nie musi to być ocena cyfrowa. Mogą to być inne narzędzia, jest ich mnóstwo, tłumaczyła minister edukacji. W porannej rozmowie w RMF FM Nowacka odczytała również pytania od słuchaczy.
Czy dla nauczyciela jest ważne, żeby lecieć z materiałem tylko po to, aby przerobić wszystko, czy nauczyciel jest po to, żeby pochylić się nad uczniem i wytłumaczyć, jak czegoś nie wie? Obszerność materiału powoduje, że chyba to pierwsze. Łukasz Skępna. Już od września tego roku szkolnego, czyli od ubiegłego września, uszczupliliśmy podstawy programowo 20%, dlatego, że były
afery
one...
Afery były o tym straszne. Straszne były afery.
A to w ogóle bardzo ciekawa historia, że były te afery.
Zabieraliście różne rzeczy.
Bardzo ciekawa historia, że były te afery, ponieważ tak naprawdę to przeładowanie w szkole podstawowej, szczególnie w klasie 7 i 8, wynikało z tego, co wydarzyło się przy likwidacji gimnazjów. Otóż w czasach pani Zaleskiej wypchnięto gimnazjum realnie 9 lat upchnięto w 8. I siódma i ósma klasa były drastycznie przeciążone. Nasi poprzednicy też o tym wiedzieli. I to pan minister Czarnek powołał zespoły do uszczuplania podstaw programowych. Co więcej,
żeby z tej pracy
skorzystali.
Chcecie powiedzieć, że skorzystaliście z pracy ministra Czarnka?
Tak,
pani to publicznie mówi, to była dobra praca?
To nie robił tego pan minister Czarnek, więc oczywiście jakość była znacznie lepsza. Natomiast przy przedmiotach pracowały zespoły fachowców i tak naprawdę zmiany wymagały...
Minister Czarnek też usunął te rzeczy?
W dużej mierze dokładnie, żeśmy bazowali na pracy ekspertów z czasów pana ministra Czarnka. To, co żeśmy zmienili, gdzie żeśmy zmienili ekspertów, to ekspertów z historii języka polskiego, gdzie też były zaawansowane pewne prace i działania i dokładnie część z tego, co już było przygotowane, eksperci powołani przez nas też powiedzieli, tak, to trzeba zmienić, to trzeba przesunąć, to trzeba przenieść z podstawy do rozszerzenia i tak dalej.
Te podręczniki, co tam wspólnie z niemieckimi specjalistami pisaliście, to wyście pisali, czy minister Czarnek?
Nie, to jest historia wieloletnia. Zresztą są, obiektywnie patrząc, ciekawe, dobre podręczniki.
Ale kto to zrobił, się pyta, bo był zarzut do was, że to wy.
Nie, no ostatni podręcznik to też jednak jest praca PiS. To, że przechodzi na kolejną kadencję, no to już przechodzi gotowa rzecz,
czyli
która wychodzi do...
Czyli ten podręcznik, który krytykował PiS, stworzył PiS?
Powstał w czasach PiS. To nie jest tak naprawdę. To mogę, rzadko kiedy bronię ich, ale to naprawdę w dużej części nie sam Czarnek pisał podręczniki. Nie wiem, czy to jest obrona, czy to jest w sumie atak. Natomiast ta umowa była umową wieloletnią.
Z perspektywy Nawrockiego to jest atak. Kandydata Nawrockiego.
A z perspektywy Batyra?
A to już zostawiamy. Panie minister, edukacja dla bezpieczeństwa. Będzie więcej edukacji dla bezpieczeństwa. W tej chwili jest ósma klasa, pierwsza klasa liceum, czyli końcówka podstawówki, początek liceum. Nie za mało, szczególnie, że mamy szkolić wszystkich, którzy chcą dorosłych, to może szkolmy wszystkie dzieci.
Na pewno wymaga ten przedmiot rewizji. Przygotowujemy reformę, która będzie wchodziła od 26 roku. Natomiast patrząc na edukację dla bezpieczeństwa i na realne potrzeby dzisiaj, też młodych ludzi, którzy widzą, co się dzieje wokół, którzy chcieliby być silniejsi, również psychicznie, jakby mieć większą odporność na to, co się dzieje i więcej umieć, pewne działania myślę, że będą podjęte tak, żeby kiedy reforma będzie wchodziła do pierwszej klasy szkoły podstawowej i czwartej klasy szkoły podstawowej, żeby edukacja dla bezpieczeństwa już mogła ulec pewnym zmianom i modyfikacjom.
Czy to będzie rozszerzone?
Natomiast
będzie więcej godzin?
Nie powiedziałabym, że będzie więcej godzin w tej chwili. To jest za wcześnie, żeby ze strony mojej takie słowa padły. Natomiast Instytut Badań Edukacyjnych też sprawdza, na ile można pomieścić różne treści dotyczące bezpieczeństwa w tej chwili w programie już na nadchodzącą reformę. Poprosiłam o szczególną uwagę o ten obszar. Natomiast my żeśmy już pewne rzeczy zrobili. Pierwsza pomoc. Absolutnie niezbędna każdemu w czasie konfliktów. W klasach 1-3 w tej chwili jest taki moduł, który będzie realizowany we wszystkich szkołach. No to jest już duża zmiana. Edukacja z wojskiem. Na razie pilotaż, w tej chwili jego trzecia edycja w kwietniu będzie ogłaszana. Bardzo dobre efekty tego, że do szkół, do klas przychodzi wojsko i dokładnie uczy zachowania w sytuacjach kryzysowych w zależności od wieku. Czyli inne trochę mają program dla szkoły ponadpodstawowej, inne dla podstawowej, ale jest to pewne oswajanie młodzieży z niebezpiecznymi czasami.
Zostawmy już tą podstawówkę, ale może liceum i i szkoły w ogóle ponadpodstawowe może powinny mieć, nie wiem, 2 czy 3 lata edukacji dla bezpieczeństwa, tak żeby rzeczywiście ich do czegoś przygotować, żeby potem spokojnie mogli pójść na te szkolenia dobrowolne.
Zawsze jest to takie pytanie, kosztem czego? Kosztem fizyki, historii, matematyki, bo też kiedy rozmawiamy o uczniach technikum, oni mają w 4. klasie często po 38 godzin plus muszą jeszcze się uczyć w domu, plus przygotowują się do egzaminów.
Tak, prace domowe, pamiętamy.
Wszyscy się muszą uczyć w domu. Nawet ci, którzy mają nieobowiązkowe i nieoceniane prace domowe, też się muszą uczyć w domu. Natomiast to jest zawsze pytanie, kosztem czego i w jaki sposób realizowane. Na pewno znacznie więcej też ćwiczeń. W tej chwili podstawa programowa z wychowania fizycznego jest zmieniana, tak żeby tam też był element przygotowujący ewentualnych chętnych albo do klas mundurowych, albo później do wojska.
Czyli to, żeby byli bardziej wyćwiczeni, czy żeby lepiej strzelali?
Żeby lepiej. Strzelanie akurat jest w EDB i, no też, i też powinno być wzmocnione. Ja zresztą byłam na takiej wirtualnej strzelnicy. To jest dobre ćwiczenie, ale jednak to jest zupełnie co innego niż prawdziwa strzelnica.
Czyli trzeba ich uczyć prawdziwych strzelnic. To jak Grzegorz Braun mówicie, wszędzie powinna być strzelnica, przy każdej szkole?
Nie przy każdej szkole, bo to też nie ma co przesadzać. Natomiast ta młodzież szczególnie, która się interesuje i widzi swoją przyszłość czy w wojsku, czy w policji, czy w innych służbach, chciałaby mieć więcej tego typu możliwości zajęć i też się do takich działań dotyczących obrony cywilnej przygotowuje.
Jest pani gotowa na obronę rozporządzenia w sprawie lekcji religii przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka?
Przed każdym.
Przed każdym?
Tak, prawdziwie.
Uważa pani, że się pani wybroni?
Oczywiście.
I men się wybroni?
Oczywiście, że tak, dlatego że działamy w ramach prawa. Zarzut, że nie było porozumienia, jest o tyle chybiony, że my mamy obowiązek dążyć do porozumienia. W momencie, kiedy ktoś mówi, nie, my porozumienia nie podpiszemy, to znaczy, że uważa, że ma prawo weta. Natomiast to rząd układa politykę oświatową państwa w każdym obszarze.
Zobaczymy, jaką decyzję podejmie ETPC. Nie jest oczywiste.
Znaczy, z perspektywy formalno-prawnej jest oczywiste, jaką powinien podjąć, a co się wydarzy, zobaczymy.
A jeśli wyda negatywną dla was, wycofacie się z rozporządzenia?
Nie widzę podstaw, by została wydana w tej sprawie negatywna opinia, ponieważ to rozporządzenie było wielokrotnie konsultowane. A to, że ktoś mówi, nie interesują nas wasze konsultacje, my chcemy zupełnie inaczej, bo to my mamy inną wizję, nie oznacza, że men musi przyjąć wszystkie
uwagi. Kościół wam zarzuca dokładnie to samo, że to wy nie bierzecie pod uwagę żadnych jego uwag.
To nieprawda. Otóż wzięliśmy kilka uwag dokładnie wprost do rozporządzenia i tak po cyklu spotkań i rozmów w klasach 3 odeszliśmy od łączenia grup. Co było wcześniej możliwe, żeby łączyć nie tylko wewnątrz oddziałów, ale pomiędzy klasami 1-3. I na przykład od tego odchodzimy. Więc ja naprawdę szanujmy też słowa takie jak prawda. Więc jeżeli mówią, że żadnych, nie, nieprawda. Co do zasady...
Z jednej skorzystaliście,
z wielu innych też uwag korzystaliśmy. Natomiast fundamentalna zmiana jest taka. Jedna lekcja religii. Konkordat nie zobowiązuje państwa polskiego do realizacji. Nie widzę powodu, dlaczego mielibyśmy
A może pójdziecie
dodawać
do przodu strategię salami, tak jak mówią niektórzy, Rafał Trzaskowski wygrywa wybory, zostaje prezydentem, Ministerstwo Edukacji Narodowej likwiduje nawet tą jedną.
Nie mamy takich planów, tym bardziej, że rodzice bardzo chcą, żeby lekcje religii były realizowane w szkole, bo to jest dla nich pracujących w tej chwili bardzo często długo w godzinach takich, że nie ma kiedy wrócić z dzieckiem do domu. Zmieniła się też i sposób spędzania czasu wolnego, i bezpieczeństwo pewne, i przyzwyczajenia rodziców. Chcą, żeby te lekcje religii były w szkole i ta jedna godzina w szkole pozostanie.
Barbara Nowacka w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Całość jest do posłuchania na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.